Dziś spotkanie z Wojciechem Mogilewiczem, którego jedna praca jest pokazywana na tej wystawie, a spotkanie będzie prowadziła Karolina Wyszata, która, jak to i nawiązując do tematu wystawy podróżnicy, przyjechała dzisiaj do nas specjalnie z Bunkra Sztuki.
Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie do prowadzenia takiego podróżniczego spotkania, bo jest to mi temat aktualnie osobiście bardzo bliski. I cieszę się, że mogę się spotkać z Wojciechem, który sam o sobie mówi, że nie jest podróżnikiem, a jednak dosyć dużo podróżuje. I chciałabym, Wojtku, żeby się powiedział trochę o historii swoich podróży, jak to się zaczęło, że zacząłeś jeździć jako malarz i nie tylko jako malarz.
Witam Państwa. Znaczy, podróże w moim życiu zaczęły się od momentu, kiedy wyjechała do Stanów moja mama i to było w takim specyficznym roku 89. Ja wtedy poszedłem do pierwszej klasy liceum, a mama wyjechała do Stanów. I w zasadzie ja na początku do mamy przyjeżdżałem na wakacje przez cały okres swojego liceum, potem przez studia. No i po skończeniu studiów miałem taki okres 10 lat, kiedy pół roku spędzałem w Stanach, a pół roku spędzałem w Polsce. I dla mnie ten stan był takim stanem całkiem normalnym. Ja się wtedy nie zastanawiałem nad tym, czy ja podróżuję, czy ja jakby zmieniam miejsce swojego zamieszkania. To było dla mnie coś bardzo normalnego, że ja miesiące letnie, znaczy pół roku te cieplejsze spędzałem w Polsce, a te miesiące zimowe spędzałem w Stanach. Podróże. Znaczy może też, także jeśli miałbym się z tego tłumaczyć, to może bardziej moja mama powinna się z tego tłumaczyć. Tylko że potem też po skończeniu studiów zaczęły się takie wyjazdy no, związane ze sztuką, czyli wyjazdy na różne wystawy, czy programy rezydencyjne, czyli coś, co w zasadzie ja jestem takim pokoleniem, że ja dokładnie jeszcze pamiętam ten czas, kiedy moi rodzice opowiadali o tym, jak to nigdzie nie można było jeździć, że w zasadzie oni mogli wyjeżdżać no, co najwyżej do Związku Radzieckiego. No i potem to euforyczne otwarcie się granic, kiedy w zasadzie no, takie dzisiejsze rozmawianie o podróżach no, jest takim w zasadzie dziwną sytuacją, bo my wszyscy możemy, no nie wiem, w ciągu 10 godzin znaleźć się na dowolnie wybranym miejscu w globu. I w zasadzie podróżowanie to jest taki stan, no, którym no, to chyba trudno jakby mówić dużo, bo jakby no, każdy z nas podróżuje i dla każdego jest to bardzo takie no, normalne.
No tak, ale na wystawie pokazywana jest twoja praca, która jest, widzimy ją teraz, która jest takim swoistym dziennikiem malarza właśnie, który podróżuje. Malujesz w różnych zakątkach świata. Ile krajów?
Nie wiem, ile krajów. To znaczy, to jest taka praca, która powstaje od 2010 roku. I przy okazji moich różnych podróży, ja zawsze biorę ze sobą tą sztalugę, odpowiednio to samo ubranie. No i zawsze staram się dokręcić w jakichś ciekawych, prowokujących, interesujących sytuacjach, bo gdybyście Państwo jeszcze parę lat temu mnie zapytali o moją tożsamość jako, znaczy jako człowieka, ale też jako artysty, to ja zawsze mówiłem, że jestem malarzem, że jakby to jest ten taki, znaczy to nie tylko wiąże się z moją edukacją, ale ja byłem przekonany, że jakby to medium malarstwa to jest to, co ja będę do końca życia zgłębiał i będę malował obrazy. Ale w pewnym momencie okazało się, że no, znaczy tu nie chcę mówić, że kamera wideo zastępuje malarstwo, ale że w pewnym momencie ta kamera wideo stała się takim bardzo równoprawnym narzędziem ze sztalugą, z obrazem i paletą. To jest, znaczy akurat ta praca, to jest dla mnie taka praca, która no w jakiś sposób może podważa to medium malarstwa, bo ja pokazuje Państwu, znaczy przede wszystkim nie pokazuje Państwu obrazu, który maluje, tylko skłaniam do Państwa do tego, abyście jakby rozejrzeli się dookoła i ulegli takiemu też mojemu zdziwieniu, że czasami ta rzeczywistość, która dzieje się wokół nas, która dzieje się wokół tego artysty, malarza, czy po prostu wokół nas, jest o wiele ciekawsza niż ten potencjalny obraz, który ktoś by nam mógł, nie wiem, zrobić, namalować, który potencjalnie moglibyśmy zobaczyć.
I... Znaczy ja myślę, że dzisiaj z Wojciechem wybraliśmy całą serię filmów, które potwierdzą to, co mówisz, że warto obserwować, warto być uważnym na to, co nas spotyka, kiedy zmieniamy miejsce. A chcielibyśmy zacząć od filmu, który opowiada moim zdaniem bardzo dosłownie o podróżowaniu, o zmianie miejsca, ponieważ Wojciech w czasie pewnego projektu przewoził, takie jak widzimy, kuby, które dopasowywał do zadanej przestrzeni. I jakbyś nam opowiedział, na czym to polegało dokładnie, jak wybierałeś miejsca i skąd to się w ogóle wzięło?
Ten film ten film w ogóle zaczyna się od, to Państwo może tego nie widzą, bo jest to tylko fragment całości, która trwa 16 minut. Film zaczyna się od tego, że moja mama w swoim domu buduje takie właśnie trzy obiekty. I w zasadzie o tych obiektach można powiedzieć nieskończenie wiele rzeczy, że czy to są rzeźby, czy to są jakieś przedmioty użytkowe, czy to są obrazy, czy one, nie wiem, podlegają jakimś właśnie takim poetyckim przekształceniom, czy są destruowane przez naturę. I w zasadzie jak Państwo zobaczycie na tym filmie, to tych przeobrażeń, które one ulegają, no jest nieskończenie wiele i one w jakiś sposób ciągle się do tej rzeczywistości dostosowują, że no zobaczycie Państwo może kilka sytuacji.
Myślę, istotne jest, żeby zwrócić uwagę na to, że nadal pozostaje to bardzo malarskie, prawda? Że mimo, że Ty poddajesz je czasami przypadkowym zabiegom, tak, natury, to jednak tworzysz bardzo takie estetyczne, wysublimowane kadry malarskie z tych obiektów, więc nadal mamy do czynienia z, no przede wszystkim z obrazem, który oddziaływuje na nas estetycznie.
To znaczy z obrazem tak, bo muszę powiedzieć, że w zasadzie we wszystkich filmach, które Państwo dzisiaj zobaczycie, to jeśli chodzi o taką technologiczną warstwę tych obiektów, nawet w przypadku tych trzech prostopadłościanów, to zawsze olej na płótnie, czyli taka technika, która no w naszej kulturze no w zasadzie nieoderwalnie wiąże się z medium malarstwa. Jeśli ja mówię malarstwo, to Państwo wyobrażacie, znaczy tak przynajmniej domniemywam, że to Państwo wyobrażacie sobie taki przedmiot, który jest znaczy naciągnięte płótno, pokryte farbami olejnymi. Także wszystkie z tych tutaj prac, które dzisiaj widzimy, to jest technologicznie olej na płótnie. No właśnie, tylko że też dla mnie, jak byłem na studiach, to miałem taki pewien problem z tym malarstwem i z takim postrzeganiem malarstwa klasycznego, że w zasadzie ten taki docelowy przedmiot jest takim, no taką martwą w jakimś sensie strukturą, że my ten obraz wieszamy na ścianie, on wisi albo u nas w domu, albo w galerii, albo w muzeum. I tak naprawdę jest taką trochę taką martwą sytuacją, że Państwo jako widzowie mogą stać naprzeciwko tego obrazu, ale w zasadzie no, wyobrażać sobie, przeżywać różne estetyczne doznania i tak dalej, ale dla mnie zawsze to była taka, no tak jak mówię, takie dosyć pasywne przeżywanie malarstwa i dlatego ja w bardzo wielu swoich projektach zmuszam, znaczy Państwa, czyli widzów, którzy przychodzą na moją wystawę, do tego, aby podjęli pewnego rodzaju wyzwanie. Po pierwsze, tak jak mówię, to zawsze będzie ciągle technologicznie olej na płótnie, ale na przykład ja będę Państwa zapraszał na różnego rodzaju wędrówki, wyjście z galerii, poszukiwanie tych obrazów w miejscach, gdzie może Państwo się ich w ogóle nie spodziewacie, albo na przykład tak jak w przypadku takiego filmu, oglądanie czegoś, co technologicznie jest dalej obrazem, ale w zasadzie podlega tak wielu przekształceniom. I jeszcze ja sugeruję, że w zasadzie ten film on równie dobrze mógłby się nie skończyć, że w zasadzie nawet Państwo gdzieś tam sobie dalej wyobrażać, możecie wyobrazić, co z tymi kubikami potencjalnie jeszcze może się stać.
Mnie bardzo inspiruje, jak gdyby zastanawiam się nad tym, że powiedziałeś, że pasywny odbiór malarstwa jest jak gdyby taki charakterystyczny, tak? I tutaj jak gdyby w kontekście tego, o czym dzisiaj mówimy, o podróżowaniu, właśnie ta zmiana miejsca też pozwala jak gdyby odejść od tego pasywnego odbioru, że jak gdyby kontekst, w których pojawia się tradycyjna forma malarska, też jak gdyby daje możliwość kolejnej interpretacji. I może pójdziemy dalej jeszcze do kolejnej realizacji.
Znaczy to jest taki mój ulubiony fragment, to może...
Chyba miałeś dużą satysfakcję z tego. I kolejny film, który wybraliśmy też, tak nawiązując do tego, co mówiliśmy, do infekowania odbioru malarstwa, też opowiada o infekowaniu miasta. I tutaj ja kiedy widziałam pierwszy raz ten film, zastanawiałam się, czy Wojtek nadal jest malarzem, ponieważ dla mnie ten film jest ewidentną dokumentacją pewnych sposobów interwencji w mieście, nie tylko Wojciecha. Z jednej strony właśnie dokumentacja, ale Wojtek swoje gdzieś tam cały czas robi. Chciałabym, żebyś się powiedział o tym projekcie, ponieważ on powstał w RPA w Kapsztadzie, tak?
Tak.
I trwało to zaledwie kilka dni.
Tak. Mhm. Ja ten projekt realizowałem w ciągu kilku dni 2014 roku i to był taki festiwal ulicy. Głównie on skupiał się na performansie i trupach teatralnych, ale od tego 2014 roku zostali również do niego zaproszeni artyści wizualni. Ja muszę powiedzieć, że ja bardzo często mam taką metodę pracy, że lubię konfrontować różne rzeczy ze sobą. I na przykład w tym przypadku, jadąc tam do tego RPA, oczywiście musiałem napisać jakiś projekt, coś zaproponować, ale kiedy tam trafiłem, to pomyślałem sobie, że to jest takie bardzo ciekawe miejsce, aby skonfrontować malarstwo w takich trzech wydaniach. Ten film powstawał dosłownie na trzech ulicach w Kapsztadzie, centrum Kapsztadu. Ja wyodrębniłem takie właśnie trzy działania. Te takie właśnie rozlewania farby to jest to, co ja tam robiłem. Oczywiście nielegalnie. Bo to jest chyba najczęściej przeze mnie stosowana metoda, ale o tym może za chwilę. Również równocześnie tam odbywał się taki projekt studentów lokalnej szkoły. Oni pomalowali się w różnego rodzaju, znaczy pomalowali swoje ciała tak, aby nie byli odróżnieni od rzeczywistości. A trzecim takim rodzajem malarstwa, ja to tak nazwałem, to jest rynek suwenirów, które sprzedawane są turystom, na którym oczywiście jest bardzo wiele malarstwa.
Tutaj patrząc na te kadry twojej interwencji, no jednak mimo, że na przykład ja miałam właśnie odczucie pewnej rejestracji rzeczywistości, tak? Ewidentnie widać, że nadal pozostajesz już malarzem. To bardzo piękne działanie.
Malarzem zostaję, jestem tym malarzem i tak jak Karolina, ty może zwróciłaś uwagę na taki fakt, że zawsze w jakiś sposób dbam o to, żeby był zakomponowany kadr. No to jest coś takiego, co wydaje mi się ze swoją edukacją i właśnie tym, czego zostałem nauczony. jest trudno w ogóle uniknąć, że czasami to są właśnie takie kadry bardzo, można powiedzieć, tam przeniesione, znaczy dobrze zakomponowane i takie wysmakowane. No to jest coś, co właśnie dało mi studiowanie malarstwa. Tylko że tutaj jeszcze chciałem zwrócić na jedną uwagę, że jest bardzo często trudno być tym malarzem, bo ten film tak naprawdę kończy się takimi scenkami, kiedy Państwo widzicie, jest grupa sprzątających tam i to jest bardzo ciekawe i dla mnie to też było takie bardzo dziwne, dlatego że ja mieszkam od jakiegoś czasu w Stanach i no i tam przynajmniej jest przynajmniej pozorne równe traktowanie jakby ludzi, tam American correctness i tak dalej. A w Kapsztadzie na przykład uderzyło mnie bardzo to, że w zasadzie takie bardzo rozwarstwienie społeczne, że biali ludzie to są ci ludzie, którzy tam odpoczywają i przyjeżdżają na wczasy, a ludzie czarnoskórzy to są ci, którzy tam sprzątają w hotelach, sprzątają ulice. I że dla mnie to są właśnie takie momenty, kiedy ja mam, zadaję sobie bardzo dużo pytań na temat tego, czy w ogóle taka działalność, czy na przykład projekty, kiedy artysta przyjeżdża do jakiegoś egzotycznego czy mniej egzotycznego kraju i ma zrealizować jakiś projekt artystyczny, to właśnie na ile on może się odnaleźć w takiej rzeczywistości, na ile on ma też w jakiś sposób no, etyczne, znaczy czy nie budzą się w nim też jakieś etyczne pytania.
I myślę, że ta kwestia też jest widoczna w kolejnym filmie, który chcemy pokazać, czyli w Bat Yam, który był kręcony w Izraelu, gdzie ty oddałeś w ogóle swoje obiekty, tak, swoje płótna do wykonania przez kogoś innego i niewątpliwie zwróciłeś uwagę właśnie na tych ludzi, na ich pracę, tak, na to, czym oni się zajmują i jak wygląda ich sytuacja pracy.
Znaczy, tak w kilku zdaniach wprowadzając Państwa w ten projekt, on wyglądał tak, że Bat Yam, czyli to jest taka satelita Tel Awiwu, tam działało bardzo prężnie takie Muzeum Sztuki Współczesnej i ono właśnie zrobiło taki projekt, że zaprosiło artystów no, z kilku krajów, którzy mieli działać w takim pofabrycznym, magazynowym takim terenie tej miejscowości. Właśnie ich zadaniem, znaczy ten projekt właśnie miał być takim połączeniem projektów sztuki z tą częścią Bat Yam, która no, w jakiś sposób jest bardzo zaniedbane, magazynowo, hurtowe, właśnie takie jak Państwo tutaj widzicie zakłady. No i ja kiedy tam przyjechałem, to dla mnie jakby podstawowe pytanie jest takie, czy ta sztuka współczesna tak naprawdę tym ludziom jest potrzebna? Czy jeśli artysta przyjedzie czy jeśli artysta zrealizuje swój projekt, na przykład dajmy na to, namaluje mural, postawi jakąś rzeźbę, to czy ci ludzie tak naprawdę będą kontentowani? Czy oni w ogóle to zauważą i czy tak naprawdę im to jest potrzebne? I ja wymyśliłem sobie taki projekt, że przygotowałem taką serię, jak Państwo tu widzicie, małych obrazów i chodziłem po różnych warsztatach i jakby starałem się na tych obrazach skupić to, co ludzie w danych miejscach, w danych warsztatach, sklepach robili. Także na tych obrazach powstało, no, jak Państwo tutaj widzicie, to była jakaś lakiernia i tam była taka rozlany kleks i ja odbiłem tą jeszcze niezaschniętą farbę na obrazie.
A jak reagowały osoby, którym właśnie podkładałeś płótna, które pracowały tam?
To znaczy ja muszę powiedzieć, że oni oczywiście, ci ludzie byli przygotowani, że jakby my przyjeżdżamy, realizujemy te projekty i oni no naprawdę współpracowali niesamowicie, nie zadawali żadnych pytań, byli bardzo chętni na wszelką, nawet najbardziej absurdalną akcję, tak. I ja pokazuję Państwu film, ale jakby no jest ta seria tych obrazów, które no można sobie wyobrazić, że są takimi no, pracami abstrakcyjnymi. Mo- Może w jakiś sposób, może ta praca to jest też, nie wiem, w jakiś sposób skonfrontowanie. No bo tu mamy znowu no, ciężko fizycznie pracujących ludzi i między nimi ktoś, kto przyjechał z Polski, aby zrealizować swój projekt. No i ja uważam, że rodzi się wiele pytań znowu. Czy ja w ogóle, czy nie chcę mówić, że mam duży problem ze sztuką, no bo jestem artystą, jestem malarzem, ale jakby uważam, że moim zadaniem to jest w jakiś sposób trochę poszerzyć to medium malarstwa i pokazać, że obraz to nie do końca musi być ten właśnie płaski obiekt, który wisi u nas w mieszkaniu, w galerii, w muzeum. Ale to może być również jakieś działanie, czy wręcz może to być jakiś sposób, w jaki Państwo oglądacie rzeczywistość. Że ja zrobiłem taki projekt we Wrocławiu, w Sanoku. To były takie serie olejnych obrazów, które były ukryte w tkance miejskiej, że Państwo, nie pokazujemy dzisiaj tych filmów, ale Państwo z taką prostą mapką chodzili sobie po tych dwóch miastach i te obrazy wyszukiwali. W zasadzie tak naprawdę to od Państwa zależało, co się z tymi pracami stało, dlatego że nikt ich nie pilnował. Państwo mogli je wziąć, kopnąć, domalować, przechować. No w zasadzie to w jakiś sposób to Państwo stoją wobec tej sytuacji, co jakby w jakiś sposób ten projekt dalej się ma potoczyć.
Znaczy też realizowałeś we Wrocławiu i w Krakowie taki projekt Praksownia Wyprzedaż, prawda, gdzie to już ten udział jak gdyby i odbiór twoich prac był znacznie poszerzony, ponieważ przez chwilę zmieniłeś miejsce zamieszkania, znowu podróż i mieszkałeś najpierw w BWA, Awangarda we Wrocławiu, potem w Bunkrze Sztuki i malowałeś w galerii, tak, więc to poszerzanie jest stałe. Ale też związane z zmianą miejsca, prawda? Że w zależności to jak gdyby zupełnie inaczej ten projekt przebiegł we Wrocławiu, zupełnie inaczej w Krakowie. I tutaj ta obserwacja rzeczywistości i inny kontekst dały bardzo dużo.
No to ciekawe. No tak, tak. Na 2 miesiące przeprowadziłem się do Bunkra i piętro tej galerii było zmienione na moją pracownię. Ale dla mnie chyba ważnym też elementem tej wystawy było to, że państwo, ale widzowie, którzy przychodzili na tą wystawę, mieli też swoją własną przestrzeń i mieliście Państwo do dyspozycji profesjonalne płótna, farby malarskie, oleje i to była przestrzeń tylko dla Was. To znaczy ja tam ingerowałem w taki sposób, że byłem w sąsiedniej sali, jeśli na przykład ktoś potrzebował jakiejś zachęty, czy jakiejś korekty, czy rozmowy, to byłem jak najbardziej do tego otwarty. Ale ta przestrzeń, ta pierwsza w galerii, to była przeznaczona właśnie na Państwa pracę, która w jakiś sposób stawała się równorzędna z tym, co ja robiłem tam w dalszej sali.
Przy tym projekcie też było dla mnie bardzo ciekawe to, że mogę zdradzić takie kuluary, że Wojtek bardzo szybko zadomowił się w tym Bunkrze Sztuki. Mam wrażenie, że masz bardzo taką dużą umiejętność obserwacji przestrzeni, w której się znajdujesz i takiego wicia gniazda wszędzie jak gdyby i znajdowania dla siebie takich ulubionych miejsc i może dochodzimy do momentu, gdzie warto powiedzieć, że jednym z obszarów świata, które cię bardzo interesuje, jest Azja i jak gdyby dużo projektów, które będziemy teraz pokazywać, właśnie pochodzi z Azji. Ja się chciałam zapytać, dlaczego Azja?
Znaczy jeszcze w nawiązaniu do tego, co wcześniej powiedziałeś, ja mam to szczęście albo to nieszczęście, że ja po 3 tygodniach wszędzie czuję się dobrze, więc ja potencjalnie mógłbym sobie wyobrazić no, dowolne miejsce, w którym mieszkam i na pewno będę się tam czuł dobrze. A dlaczego Azja? No tak jak wiele rzeczy w życiu, czysty przypadek. Poznałem parę lat temu, w 2007, Państwo oglądacie z tej serii filmów, którą wybraliśmy dzisiaj, to jest najstarszy film i on pochodzi z mojego pierwszego pobytu w Azji, w Chinach. A przypadek dlatego, że w 2007 roku ja poznałem kuratorkę w Nowym Jorku, Serbkę, która mieszka i pracuje w Szanghaju. I ona zaprosiła mnie do właśnie tego projektu. Projekt polegał na tym, że przez 365 dni w roku 2008 zostało zaproszone do tego muzeum 365 artystów i potencjalnie każdego dnia w Szanghaju działa się jakaś akcja artystyczna. To były bardzo różne, to były performance'y, to były, nie wiem, koncerty. Mój projekt trwał kilka tygodni, no i to było takie moje pierwsze spotkanie z Azją i z Chinami. I ja tam pracowałem bardzo dużo, bardzo ciężko. Może niewiele miałem czasu na, nie wiem, na jakieś bliższe poznanie, ale już jakby po tych trzech tygodniach ja wiedziałem, że ja tam chcę wrócić i że gdzieś ten pobyt spowodował to, że może jakaś taka ogromna ciekawość. Ja nigdy nie planowałem tego, że, znaczy nawet to nie było jakieś moje marzenie, żeby do Azji wyjeżdżać czy eksplorować ten zakątek świata. To po prostu się stało, czyli przypadek. Przypadki należy wykorzystywać. Jak to mówił mój profesor, że przypadek zaadaptowany do celów sztuki przestaje być przypadkiem.
Tutaj w tym filmie też jest taki ważny moment, kiedy ty stajesz się widoczny. Przed chwilą on był pokazany, ponieważ ja mam wrażenie, że ty bardzo często lubisz być takim obserwatorem właśnie różnych miejsc, który stoi trochę z boku, który tworzy pewne interwencje, ale jest niewidoczny. Natomiast w tym filmie tutaj wyszło na jaw, że większość twoich działań właśnie jest nielegalna. I to było widoczne. Czy kiedykolwiek próbowałeś to w ogóle zmienić?
Nie, to zmienić nie, bo jak każda metoda, no są metody lepsze, są metody gorsze, ale wydaje mi się, że to jest, że dla mnie jest to bardzo dobra metoda, dlatego że jeśli ja działam nawet nielegalnie, no to gdzieś tak oczywiście w ramach zdrowego rozsądku, czy nawet jeśli pracowałem, nie wiem, na Starówce we Wrocławiu, czy pracowałem w Sanoku, to nigdy to nie było jakieś takie działania, no staram się, nawet jeśli coś montuję, to zazwyczaj to jest zamontowane właśnie w taki sposób, że ja staram się nie niszczyć architektury i tak dalej. Dlaczego to jest dobra metoda? To jest bardzo dobra metoda, dlatego że niejednokrotnie ja byłem postawiony w takiej sytuacji, że gdybym chciał coś zrobić nielegalnie, to ja bym nigdy w życiu tego nie zrobił, ponieważ uzyskanie jakiegoś pozwolenia na to, aby na prywatnej ulicy w Szanghaju zrobić projekt artystyczny, no jest po prostu niemożliwe. Najlepiej przyjechać po prostu rano samochodem, zrobić to, co się ma do zrobienia i sprawa załatwiona. Gdybym chciał w jakiś sposób uzyskiwać pozwolenia i starać się, no to taki projekt musiałby trwać nie 3 tygodnie, tylko, no nie wiem, rok czasu. A metoda, to znaczy ja bym jeszcze o jednej rzeczy chciał powiedzieć, że w zasadzie większość tych prac, może poza tą, którą Państwo przed chwilą obejrzeli, bo tam muszę się przyznać, że miałem kilku asystentów i oni też byli moimi tłumaczami, pomagali mi jakby to wszystko organizować, to zawsze są to projekty bezbudżetowe najczęściej, że to ja sam ustawiam kamerę, to ja sam wychodzę przed tą kamerę i wykonuję jakąś działalność, to ja staram się zrozumieć, jak ta ulica, jak ten dany fragment rzeczywistości funkcjonuje, gdzie tą kamerę ustawić. Ja bardzo lubię taką metodę pracy, dlatego że no wydaje mi się, że w jakiś sposób ona jest szczera, że to nie jest tak, że jest artysta i za nim się ciągnie sznurek asystentów. Ale no nie wiem, ja mam wtedy taką chyba poczucie, że gdzieś tam w tym, co robię, jestem bardziej szczery i nawet dojdziemy za chwilę do takiego filmu, który powstał w Seulu. No to może wtedy do tego wrócimy, ale no nie wiem, no to oczywiście też określa jakaś tam sytuacja ekonomiczna, że ja komercyjnie nie współpracuję z żadną galerią. i też no, dysponuje takimi nianinnymi budżetami. Też w jakiś sposób to przekłada się na ten sposób pracy. No ale póki co, tak Karolina mówisz, czy próbowałem. I ten sposób bardzo odpowiada. Takiego właśnie Gorilla Projects, trochę nielegalnych i wtedy, kiedy ja jakby za wszystko sam jestem odpowiedzialny. Znaczy ja za jedną rzecz nie jestem odpowiedzialny, bo większość filmów, które tu Państwo widzą, są, ja montuję z Mirosławem Szewczykiem i to jest taki moment, że jak już ten materiał filmowy powstanie, to bardzo dobrze na tym ostatnim etapie no, mieć kogoś, kto jest takim głosem rozsądku i kto jest specjalistą w swojej dziedzinie i który ten materiał wideo no, po prostu dobrze zmontuje, żeby tu Państwa nie zanudzić i żeby no, takie filmy, które no, ja rozumiem, że też w jakiś sposób są hermetyczne, żeby Państwa jakoś zainteresowały i były ciekawe.
Znaczy tak, no Ty dostarczasz malarskich kadrów, a potem jest montaż.
To znaczy tak, ale tutaj oglądamy taki film z Seulu i w zasadzie takie było jego założenie, bo tytuł tego filmu to jest, że ja żyję swoje życie w sztuce i tak naprawdę no to jest dla mnie takie pytanie, że tak naprawdę czy ci ludzie mają świadomość, że oni robią coś, co my w tym momencie oglądamy i dla nas to w jakiś sposób jest interesujące i fascynujące i zbliża nas do tej kultury, czy oglądamy to przez pryzmat jakichś bardzo wysmakowanych, pięknych kadrów, malarsko zakomponowane? No sądzę, że nie i że mi się wydaje, że sztuka bardzo często właśnie, że artysta wychodzi z takiego założenia, że on przypisuje pewne znaczenia pewnym rzeczom, że może gdzieś nawet troszeczkę na siłę tą rzeczywistość dopasowuje do jakiegoś swojego wyobrażenia.
Tutaj ta praca, kiedy wybieraliśmy ją, dla mnie to jest taki zestaw pocztówek, jak są właśnie w tym przypadku z Seulu, kiedyś w sklepach pamiątkarskich były takie zestawy pocztówek, one są szalenie wysublimowane. I pozostawiając je tylko i wyłącznie może na tym poziomie formalnym, to jest też ciekawy obraz miejsca jako takiego. Oczywiście ty mówisz, że zauważasz rzeczy, które dla tych osób mogą być niewidzialne, ale jednak z jakiegoś względu je wybierasz. I to są te miejsca takie najbardziej interesujące zakątki Seulu dla malarza.
No tak, tylko że właśnie tak jak ty, Karolina, zdecydowała się na pokazanie tego filmu w kontekście tej wystawy o podróżach, no to właśnie to jest chyba ten fenomen i odpowiedź, dlaczego my podróżujemy, że to, co my oglądamy, nie wiem, z Seulu, z Korei, z Japonii, co jest dla nas ciekawe i fascynujące, to może niekoniecznie jest ciekawe i fascynujące dla kogoś, kto jest Koreańczykiem czy Japończykiem, że oni po tę egzotykę przyjeżdżają do nas, do Polski i dziwią się różnym rzeczom, które dla nas wydają się całkiem normalne. I o tym może też trochę jest ta praca, ten Painters, który przymierza ten globalny, coraz bardziej kurczący się świat, że no nie wiem, no my oglądamy, dla nas jest dziwne miasto, gdzie obok stupiętrowych wieżowców stoi figura Jezusa i barka z butelek zbudowana gdzieś tam na sztucznej wyspie koło Seulu. No a na przykład dla nich jest bardzo dziwny ten obraz, który przedstawia taką dziwną bitwę pod Grunwaldem.
To może przejdźmy dalej. Do filmu, który ja się muszę trochę wytłumaczyć, który mnie szalenie ujął, ponieważ ja zajmuję się animacją kultury i zapytałam się, kiedy zobaczyłam ten film Wojciecha, czy mogę go pokazać swoim studentom, ponieważ absolutnie urzekł mnie też w kontekście tej wystawy. Ja myślę, że to jest szalenie istotna praca. Ja bym się zastanawiała na miejscu Magdy Moskalewicz, czy nie lepiej wziąć ten film na wystawę, ale to jest moja prywatna opinia. Niemniej jest to film, który opowiada o twojej podróży i o próbie wpisania się wręcz dosłownie w pewne miejsce, a to wpisywanie się jest oparte na bardzo uważnej obserwacji. I mnie fascynuje w tym filmie to, że każda podróż ma swój początek, koniec i takie powolne rozwinięcie akcji, aż do jakby pełnego włączenia się w rzeczywistość zostało. Ja bym chciała się ciebie dowiedzieć, jak ty się w ogóle czułeś, kiedy robiłeś ten projekt? Gdzie to było, kiedy?
Znaczy, zaczynając od początku, to Magda miała do wyboru dwa filmy. To właśnie ten, który państwo widzą na wystawie i ten tutaj, Visitor. Wybrała Paintersa, myślę, że wybrała bardzo dobrze, ale teraz państwo możecie zobaczyć tą opcję numer dwa. Ja się czułem bardzo dziwnie, to znaczy bardzo dobrze się czułem, dlatego że wyjechałem do Korei, to było 5 lat temu i to był ten moment, kiedy ja chciałem zrzucić z siebie tożsamość malarza. I dodatkowo kupiłem swoją pierwszą cyfrową kamerę. Ja do tej pory, do tego 2010 pracowałem kamerą na takie kasetki DV, nie wiem, czy państwo jeszcze pamiętacie. To są moje pierwsze filmy zrealizowane tą kamerą cyfrową. I takie no...
Ten film realizowałeś sam? Zupełnie sam?
Tak, tak. W zasadzie dokładnie. To jest ten film, o którym chciałem, znaczy o którym wspomniałem, że jakby za wszystko jestem odpowiedzialny. Ja, nikt nie stoi za kamerą, to ja ją ustawiam, to ja tam sobie wymyślam te sceny, kadry, to ja jakby czuwam też nad jakimś bezpieczeństwem, że ta kamera nie może stać na ulicy, czy nie może gdzieś tam być potrącana przez przechodniów. No i to dla mnie była wielka przyjemność, bo ja jadąc tam, no wiedziałam, że nie chcę malować obrazów i nie musiałam tych obrazów malować, no bo niestety bardzo często jest tak, że jeśli ja jestem malarzem, to w jakiś sposób, no takie są oczekiwania, żeby malarz namalował obraz, a nie żeby malarz nakręcił film wideo. No to było bardzo dziwne miejsce, dlatego że to była rezydencja artystyczna. Ale okazało się, kiedy ja tam przyjechałem, że tak naprawdę nikt niczego od nas nie chce i tak naprawdę to my możemy być turystami, możemy tam odpoczywać, możemy malować obrazy, kręcić filmy, czyli taka no, bardzo niebezpieczna sytuacja, bo chyba...
Albo idealna.
Albo idealna, tak. Także w jakiś sposób spadł ze mnie ciężar i stwierdziłem, że biorę tą kamerę, wychodzę w miasto i powstało tam kilka filmów. Znaczy ja bardzo często działam intuicyjnie i na przykład ja dopiero po jakimś czasie gdzieś tam sobie ten film w głowie ułożyłem tak, że do tej pory jeśli ja z tymi swoimi pracami chciałem, żeby te moje prace malarskie były niewidoczne, ale gdzieś tam coraz bardziej mnie interesowało tak naprawdę to, co się wokół tych prac malarskich dzieje, że tylko to, że ja maluję obraz, było jakimś pretekstem, tak jak na przykład w tym kontekście tej pracy z Szanghaju, gdzie te obrazy odpadają, że one odpadają, one są, czasami mniej, czasami bardziej widoczne, ale na przykład mi się bardzo wszystkie te sytuacje z ludźmi podobały, jak Chińczycy reagują, jak reagują na mnie, który w środku miasta, nie wiem, maluje obrazy, jak oni reagują na to, jak pojawia się kamera, że w zasadzie to był taki mój świat, który ja powoli odkrywam. I tutaj w zasadzie w Seulu, no tak jak państwo widzicie, wtapiam się ja w tych ludzi, którzy są no, na takim, no, na marginesie. Gdzieś tam też, nie wiem, no, jest jakaś przekora, bo Korea to jest taki kraj, który wydaje mi się, chce się bardzo dobrze zaprezentować i pokazać no z jak najlepszej strony i mi się wydaje, że właśnie ci ludzie, którzy tam na marginesie są, oni są zupełnie, no są praktycznie niewidoczni, że oni się nie mówi, oni no są po prostu ludźmi niewidocznymi. No tak, ale to jest też na takiej zasadzie, że człowiek z bardzo dalekiego kraju przyjeżdża do dalekiego kraju, nie mówiąc w tym języku, no o Korei też wtedy... Znaczy nie mówię, że teraz wiem dużo o Korei, ale wtedy jadąc do Korei wiedziałem naprawdę bardzo niewiele. Dla mnie było takie pytanie, czy tak naprawdę artysta, znaczy po raz kolejny pytanie, że czy artysta, który przyjeżdża w taki egzotyczną część globu, czy jakikolwiek projekt, który on sobie wyobrazi, czy jakikolwiek projekt, jaki on zrealizuje, to czy tym, na przykład, czy tym ludziom on jest jakoś w stanie pomóc? Czy to nie jest tak, że bardzo często te wszystkie projekty, które na przykład poruszają tematy bezdomności, wykluczenia i tak dalej, to są takie bardzo chwilowe akcje, że ci ludzie po tym, jak artysta wyjeżdża, oni tak naprawdę zostają w tym samym punkcie, że artysta był, projekt został zrealizowany, ale tak naprawdę żaden problem nie został rozwiązany. I mi chodziło o to, żeby w tym projekcie być zupełnie przezroczystym, żeby im się w żaden sposób nie narzucać. Ja ich obserwowałem, ja ich na przykład tego pana, za tym panem bardzo długo tam, może no nie tyle chodziłem, ale ja dokładnie wiedziałem, jaką on miał rutynę. Ale ja z tym panem nigdy nie rozmawiałem, bo ja wiedziałem, moje przekonanie było takie, że ja jako artysta tak naprawdę temu panu nic nie mogę dać. Ja nie mogę sprawić, aby...
Ja myślę, że twoje zadanie akurat jako malarza, jako w tym przypadku myślę nawet performera, nie polega na tym, żeby cokolwiek właśnie dać ludziom, z którymi realizujesz ten projekt, bo nie jesteś animatorem kultury, to właśnie zwrócić uwagę na pewne aspekty.
Tak, tak, no ale my jako artyści też chcielibyśmy, znaczy tak, ja też myślę, że sztuka to jest taka dziedzina, która nie tylko nam uprzyjemnia i koloryzuje świat, ale ona też w jakiś sposób na świat wpływa i zmienia i no dla mnie te wartości w sztuce są najważniejsze. Jeśli ja mam takie poczucie, że realizując jakiś projekt, no ja jestem w jakiś sposób, mogę Państwu coś przekazać, że Państwo po obejrzeniu wystawy, czy po wzięciu udziału w jakimś projekcie, jakiś pryzmat się zmienia, że Państwo na przykład drugi raz idąc tą samą ulicą, będziecie na nią trochę inaczej patrzyli. Czy tutaj w tym przypadku no, pokazanie, że ci bezdomni, no oni są i...
Czy to jest kwestia pewnej wrażliwości i obserwacji? Ja chciałam się też zapytać o to, na ile ty jadąc właśnie chociażby do Seulu, dowiadujesz się wcześniej, zdobywasz informacje na temat tego miejsca. Tak jak mówiłeś, ciężko jest wyobrazić sobie, że można zrealizować projekt jadąc do miejsca nieznanego. Czy ty jakby zbierasz jakieś informacje, czy to się rodzi jakby na miejscu, kiedy przybywasz w jakieś miejsce?
Znaczy, ja jednak najczęściej pracuję, nawet powiem Państwu, że chyba z założeniem. Staram się, jeśli gdzieś jadę, to staram się wiedzieć, no nie powiem jak najmniej na temat tego zakątka, ale wydaje mi się, że właśnie podróżowanie w tak dalekie zakątki, ono ma to do siebie, że no my jesteśmy odcięci od najważniejszego takiego, od języka, który jest w zasadzie no chyba takim najważniejszym narzędziem do poznawania tej rzeczywistości. I my poruszając się po tych miastach, jakby nie rozumiemy niczego. I to jest może kłopotliwe, ale to powoduje to, że nam się uruchamiają też inne zmysły, że my jesteśmy bardzo wyczuleni na, nie wiem, na zapachy, na bardzo wiele rzeczy i nawet jako turyści właśnie no, z ogromną wrażliwością poruszamy się po takich miejscach i może to w jakiś sposób nam rekompensuje to, że jesteśmy odcięci od tego języka, od poznawania kultury, no tym chyba najważniejszym narzędziem właśnie jakim jest język. I też muszę powiedzieć, że chyba najbardziej lubię pracować właśnie w ten sposób, że praca powstaje na miejscu. I ja mam dosyć duży z tym problem, znaczy podejrzewam, że nie tylko ja, bo bardzo często ktoś, kto na przykład Państwa zaprasza na zrealizowanie projektu albo zaprasza do wystawy, on oczekuje czegoś konkretnego. To nie jest na takiej zasadzie, że zaprasza artystę, tylko on zaprasza artystę z bardzo konkretną pracą. No ja niestety mam ten problem, że ja wiem, że kiedy ja trafię do tego miejsca, to wtedy jakby jestem chyba najbardziej... no najlepiej właśnie sobie radzę w takim, że to co robię odpowiada jakiejś bardzo konkretnej sytuacji zastanej tam na miejscu. Ja nie mógłbym przewidzieć, że jadąc do Seulu, że na przykład w jakiś sposób zafascynują mnie ludzie, którzy gdzieś tam są na marginesie, czy zafascynują właśnie te, a nie inne zakłady, albo że nie namaluję żadnego obrazu, ale nakręcę 5 filmów. To jest trudno do przewidzenia i no, to jest chyba najprzyjemniejszy sposób pracy, czyli takiego odpowiadania na warunki, w których jesteśmy, w których żeśmy się znaleźli.
tutaj, jeżeli mówimy o tym wyostrzeniu zmysłów w nowym miejscu, to też jak gdyby to jest właśnie taką cechą też trochę podróży, że kiedy jedziemy i wiemy, wyjeżdżam tego i tego, wracam tego i tego. Pewna terminowość jak gdyby zakłada, tak mi się wydaje, że taką chęć jak najlepszego zapamiętania swojej podróży. I że to też w pewien sposób te zmysły ostrzy, żeby zbudować swój własny dziennik pełen wspomnień i móc jak najwięcej z tego wynieść dla siebie, prawda? Tutaj jeszcze do tego filmu chciałam powiedzieć, że ja mam tutaj jeszcze jedno takie niebezpieczne może uczucie, bo mimo to, że ty uważnie obserwujesz i jakby wskazujesz na pewną sytuację uwagę, to jednak właśnie twoja podróż się kończy. I znowu bezpiecznie wracasz do domu.
No tak, ale ta tożsamość już od samego, jak dziś jestem uczciwy i to pokazuję na filmie i może dlatego ten film jest taki trochę bolesny, bo ja tych ludzi naśladuję, ale państwo widzą, że ja wstaję, otrzepuję spodnie i idę w swoją stronę, że oni tak naprawdę zostają tam. Mimo, że to jest, nie wiem, mi się wydaje, że ten film też no w jakiś sposób jest prowokacyjny, że na ile właśnie artyści, no tak, że właśnie, znaczy ja mam takie jakby, nie wiem, doświadczenia, że w bardzo wielu miejscach, trafiając w bardzo wiele zakątki, można, nie robienie niczego jest lepsze niż zrobienie jakiejś pseudo zaangażowanego projektu.
I realizacja kolejna, którą chcemy pokazać, też należy do tych projektów, które zacząłeś, który powstał pod wpływem miejsca, prawda?
Tak, jak najbardziej. To jest Japonia i też byłem w takiej trudnej sytuacji postawiony, bo organizatorzy mieli naprawdę ogromne parcie na to, abym ja wykonał serię obrazów. No to ja naprawdę musiałem tam się dwoić i troić, aby wytłumaczyć im, że ja tych obrazów nie chcę malować, tylko ja nakręcę ten film wideo. No i summa summarum, chyba wszyscy, po tym jak on powstał, to chyba wszyscy byli zadowoleni, że gdzieś tam to się obroniło.
A czy możesz opowiedzieć trochę więcej o miejscu, w którym był realizowany ten projekt? Ponieważ jak Państwo zauważyli, większość projektów Wojciech realizuje w mieście. Natomiast ten projekt był zrealizowany na zupełnym, można powiedzieć, odludziu. Jakbyś mógł powiedzieć, gdzie to się wydarzyło.
Takie, jak widzicie Państwo, to jest taki ogromny budynek Centrum Kultury. On jest głównie poświęcony sztukom performatywnym. Tam jest kilka sal widowiskowych, tam są na przykład, ja swoją pracownię miałam tak naprawdę w pracowni, która była przystosowana do koncertów i miałem wręcz takie pomieszczenie, gdzie składowane było pianino o odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Kontekst, czyli to jest taki obiekt, który wybudował Arata Isozaki, czyli ten architekt, który jest też odpowiedzialny za Muzeum Manga w Krakowie. Jest ten taki bardzo współczesny budynek i wszystko otoczone jest piękną, przepiękną naturą, lasy bambusowe, strumyki, pola. Absolutnie to miejsce jest nieskomunikowane z czymkolwiek. Najbliższe miasto jest 45 minut drogi samochodem. Nie docierają żadne autobusy, no nawet jeśli jest tam jakaś wystawa czy na przykład jakiś koncert, to w zasadzie przyjeżdża bardzo mało widzów i to jest bardzo przyjemne do pracy.
Znaczy tutaj mnie ujmuje absolutnie w tym filmie efemeryczność twoich działań, ale też moim zdaniem są one przewrotne właśnie w kontekście tego, co powiedziałeś, że jest to centrum sztuki kompletnie odcięte od świata, jest mało widzów, co jest przyjemne i wielu z twoich interwencji w tej przestrzeni moim zdaniem ociera się troszeczkę o taką hipokryzję pewnych ruchów. Ja nie wiem, czy ty byłeś zły na to, że cię odcięli od świata, czy właśnie co chciałeś jak gdyby pokazać?
Nie, to znaczy może też, znaczy ja tam wyjechałem jako malarz i to jest pierwsze moje, mój pierwszy wyjazd do Japonii i chciałem się oczywiście jak najwięcej dowiedzieć o malarstwie, o sztuce. Mieliśmy na przykład spotkania z lokalnymi malarzami, technikami, jakimś rękodziełem artystycznym. I ja jeszcze o jednej rzeczy należałoby wspomnieć, że ja ze swoją tożsamością malarza i dyplomem artysty malarza w kieszeni, wyjeżdżając do Azji, zostałem postawiony w takiej sytuacji, że tak naprawdę to, czego ja się nauczyłem i to, co wiem do tej pory o malarstwie, to w zasadzie jest coś, co ja muszę kompletnie zrewidować. Coś, co w ogóle nie sprawdza się w tamtej kulturze i jakby w tamtym regionie, że ta historia sztuki, malarstwo i tak dalej jest zupełnie inne. I mi się wydaje, że właśnie to jest taki kolejny element podróży, który no, jest fascynujący, bo państwo jadąc gdziekolwiek, że właśnie takie zrewidowanie swojego poglądu na wiele rzeczy, albo nawet uświadomienie sobie, że coś, co my traktujemy ze śmiertelną powagą, czy coś, co wydaje nam się, że umiemy doskonale, w tamtych warunkach okazuje się, że jest ktoś, kto może coś jeszcze dodać, albo może to coś robi jeszcze lepiej i można się od niego uczyć. A tutaj jest taka sytuacja, że w zasadzie gdybym ja chciał się uczyć malarstwa, no to musiałbym przenieść się do Japonii do końca życia i studiować, zacząć pewnie od kaligrafii, dowiadywać się, że to wcale nie jest olej na płótnie, tylko to jest kolorowy tusz na białej kartce papieru. No i ten film był jakąś taką moją, tak jak ty mówisz, takimi efemerycznymi działaniami, które tak trochę łączyły to, co ja się, to czego ja się nauczyłem studiując historię sztuki, czyli to, czym byłem zafascynowany, nie wiem, Jacksonem Pollockiem czy Williamem de Kooningiem, z tym, czego ja się tam dowiedziałem o malarstwie, czyli o zupełnie innej kompozycji, o zupełnie innym kadrze, o zupełnie innych narzędziach.
Ale gdzieś, ja szczególnie oglądając ten film, mówiłeś, że ta fascynacja Azją wyniknęła przypadkowo, jednak ona jest kontynuowana i właśnie ten film mi na przykład pokazał, że twoja natura pasuje do takiego azjatyckiego klimatu, aczkolwiek tutaj są pewne przewrotne momenty, niemniej ta skrupulatność i pracowitość w wykonywaniu, prawda, tych działań jest taka. Tam widzieliśmy ogród zen również tak bardzo precyzyjnie, dokładnie wykonany. Więc ten klimat chyba ci odpowiada jednak też pod kątem pewnych twoich predyspozycji osobowościowych.
Znaczy chyba tak, ale też mi się wydaje, że w pewne rzeczy nie należy wnikać za bardzo, że jeśli jest jakiś... Tak, lubię wyjeżdżać do Azji bardzo, ale mam też takie miejsce w Polsce, do którego wracam no, w zasadzie co roku i to jest taka wieś pod Biłgorajem i no, czuję się tam doskonale i może nie realizuję tam prac, ale jeżdżę tam co roku i przez kilka tygodni w roku zawsze tam jestem. Ja też nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzicie, że takie rozbieranie rzeczy do samego końca i zastanawianie się, rozbieranie czegoś na czynniki pierwsze, to tak naprawdę ma sens. Bo na przykład jeśli ja idę na wystawę, nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzicie, to chyba najbardziej na mnie oddziałują takie prace, których ja do końca nie jestem w stanie rozebrać na czynniki pierwsze, które mają w sobie coś takiego, co powoduje, że no ja nie wiem, dlaczego to na mnie działa i że to jest właśnie najprzyjemniejsze uczucie, bo no ja mam takie skrzywienie zawodowe, że jeśli staję naprzeciwko obrazu, to rozbieram go na czynniki pierwsze. Kompozycję, kolor, no wszystko, wszystko. Jakby staram się dowiedzieć, jak ten obraz został zbudowany. Ale w momencie, kiedy ja gdzieś no nie jestem w stanie i gdzieś zostaje tylko to takie to oczarowanie sztuką, oczarowanie pracą, to jest chyba no, najprzyjemniejsze uczucie. że właśnie, no że tak, że właśnie stajemy wobec czegoś, czego tak naprawdę do końca nie można rozebrać na czynniki pierwsze, zrozumieć. To znaczy, tak jak ty, Karolina, mnie zapytałaś, ja w ogóle mam taką teorię i na pewno ją kiedyś wykorzystam, może już nawet niedługo, bo ja byłem dwa razy na Tajwanie i nie powiem Państwu dlaczego, bo ja tego nie potrafię zracjonalizować, ale według mnie Tajwańczycy są bardzo podobni do Polaków. I nie chodzi tutaj tylko o to, na przykład o moment historyczny, w którym oni są, bo oni również w roku 89 oni uzyskali tam większą niepodległość, czy może terytorialnie są zbliżeni gdzieś, no wiele, wiele innych rzeczy jest, ale im dłużej tam przebywam i im więcej ludzi poznaję, to wydaje mi się, że bardzo, bardzo ciekawe byłoby właśnie skonfrontowanie ze sobą tych dwóch kultur. No tak, na takiej zasadzie, że tak odległe i tak w ogóle nie mające ze sobą nic wspólnego, no one no mogą, może się okazać tak, że jesteśmy jakimiś tam dalekimi krewnymi. Znaczy, oglądacie Państwo, to jest tak jak, to jest film z Japonii. I my mamy takie wyobrażenie o Japonii, że to jest kraj, który no, sławi naturę, jest tą z naturą niesamowicie związany, że w zasadzie no, artyści, no może nie współcześni, ale prawda, historia malarstwa w zasadzie w dużej mierze oparta jest na naturze. Ale w Japonii też jest, można powiedzieć, coś takie okrucieństwo, bo oni niejednokrotnie tą naturę no, traktują w sposób bardzo brutalny. I dla mnie doskonałym przykładem było właśnie to centrum sztuki pobudowane między wzgórzami, które w żaden sposób, ale to w żaden sposób ani nie nawiązywało, ono w zasadzie było w kontraście, bo to był taki monumentalny, betonowy budynek, gdzie w zasadzie wszystkim rządziły tylko kąty proste. No, Japończycy też są znani z uregulowania wszystkich rzek, czy z tego, że budują niesamowitą sieć autostrad, które niejednokrotnie prowadzą donikąd, albo są tak finansowo rozbuchonymi projektami, niewspółmiernymi do zapotrzebowania. A to jest taki wąwóz 100 metrów od tego miejsca. Ja nie wiem dlaczego, ale w tym wąwozie to wyglądało tak, jakby ta ceramika została z tych gór zepchnięta razem ze śniegiem. Bo to był taki stos talerzy, dzbanków, kubków, butelek. Tylko że, tak jak mówię, byliśmy otoczeni takimi pagórkami i nigdzie nie było w pobliżu żadnej wsi, żadnej osady. I to wyglądało niesamowicie.
Ile czasu trwała ta rezydencja? Ile czasu ty tam...
Ten pobyt trwał 3 miesiące. 3 miesiące. Ale jeszcze jedno chciałem powiedzieć, bo ja... Znaczy, przy każdej okazji to powtarzam, dlatego że znaczy ja Państwa bardzo zachęcam do tego, każdy z nas ma w swoim telefonie kamerę i na przykład w jakiś sposób, no może to, że te prace są bezbudżetowe i to, że w zasadzie ja się posługuję taką dosyć prostą kamerą, wydaje mi się, że to jest taki bodziec, że tak naprawdę w tym momencie każdy z nas może być artystą i każdy z nas może te filmy wideo kręcić, że naprawdę jest tak niewiele potrzeba do tego, aby, nie wiem, wybrać jakiś fragment rzeczywistości i z tą rzeczywistością jakoś się zagłębić, coś z niej wyłuskać, że ja uważam, że właśnie kamera, wideo to jest takie niesamowite medium, bo no, można ubolewać nad tym, że się maluje coraz mniej obrazów i tak dalej, ale proszę zauważyć, że te plazmy, które my mamy w domach, to one tak naprawdę są coraz cieńsze, są otoczone coraz ładniejszą ramką, mają coraz mniej przycisków i one tak się niebezpiecznie, ale może właśnie bardzo bezpiecznie, one się zbliżają do tego, aby stać się takim obrazem, który wisi na ścianie. I tak na, a tak naprawdę obrazem, który oprócz tego, że ma kolory, ma w sobie ruch, ma w sobie czas, także no to wideo jest takim medium, które jest może takim medium idealnym. I też przez właśnie taką swoją dostępność.
To znaczy ty tutaj jeszcze do tego, co ty powiedziałeś w kontekście naszego dzisiejszego spotkania, przecież właśnie zwróćmy uwagę, kiedy wyciągamy nasze kamery najczęściej i nasze aparaty w czasie podróży i wycieczek. To jest jak gdyby taką chęcią utrwalenia tego doświadczenia nowego, tego takiego materialności naszej obserwacji, tak? I teraz chcieliśmy pokazać dwa filmy, które Wojciech zrealizował w Stanach i które dotykają jak gdyby zagadnienia rezydencji artystycznych, ponieważ Wojciech, jak wiadomo, dużo na rezydencjach przebywa i chciałabym, żebyś powiedział o sobie, tak, o tym, jaki ty masz stosunek do tego, do tej praktyki.
Też może znowu jakieś takie odpowiedzialności. To jest takie miejsce w Nowym Meksyku i to jest Instytut Sztuki, do którego pojechałem na zaproszenie John Mitchell Foundation, ale nie byłem częścią oficjalnego programu, który wtedy w tej instytucji się odbywał, a ten program to była Food Justice, czyli wszystkie tematy, które jakby z jedzeniem, z odżywianiem się gdzieś tam cyrkulują. I ja bardzo lubiłem, znaczy to była taka grupa 10-osobowa. Ci artyści się zmieniali, robili różne projekty właśnie związane z jedzeniem. Tylko że ja obserwowałem taką bardzo dziwną rzecz. Może to jest, tak sobie pomyślałem, że może to w jakiś sposób jest spowodowane tym, że jestem Polakiem i że nie wiem, gdzieś tam my się wychowujemy z takim dużym szacunkiem do jedzenia, do chleba, do tego, że jedzenia nie wolno wyrzucać. Dla mnie bardzo szokujące było to, jak ci artyści w ciągu dnia realizują projekty o jedzeniu, spotykają się, debatują, rozmawiają, a w śmietniku w kuchni, z której myśmy wszyscy korzystali, do śmietników wyrzucają takie niesamowite ilości dobrego jedzenia, że tam niejednokrotnie po prostu artyści wyrzucali, nie wiem, kilogram mandarynek, które w ogóle nie były zepsute. No, czy tu, jak Państwo widzicie, różne rzeczy. Ja tego filmu tam nie pokazałem, zresztą on był zmontowany znacznie później, bo jakoś mam taką metodę, że nagrywam materiał i montuję go no znacznie później, także czasami te filmy, nie wiem, po roku, po dwóch latach dopiero są gotowe. I to jest właśnie, znaczy mi się wydaje, że to jest to, co w przemieszczaniu się jest bardzo istotne, że... Znaczy nie wiem, może dla Amerykanina jakby wyrzucanie jedzenia jest jakby zupełnie kwestią mniej problematyczną niż, nie wiem, niż to było dla mnie. Tak, zjadłem śniadanie.
Chcielibyśmy się zapytać, czy Państwo macie jakieś pytania?
Także ja nie uciekam, jesteśmy tutaj, może najwyżej będziemy tam, także jeśli Państwo będą mieli jakiekolwiek pytania, to zapraszamy. I dziękuję bardzo.
Dzięki. Bardzo dziękuję Wojciechowi i Karolinie za tę prezentację i możliwość obejrzenia jeszcze tylu innych prac. Gdyby Państwo chcieli jeszcze zadać jakieś ostatnie pytania, to artysta jest tutaj jeszcze przez chwilę z nami, więc jest taka szansa.